będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Miłosierdziu Bożemu polećmy naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Thank you.
Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Za użycie kłamliwego sformułowania polski obóz ma grozić do 3 lat więzienia. Taki zapis znalazł się w przyjętym przez rząd projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma on też umożliwić wytaczanie za takie zwroty procesów cywilnych, m.in. przez IPN i organizacje pozarządowe. Dotychczas robiły to najczęściej indywidualne osoby.
Dzisiaj polski rząd uczynił ważny krok w kierunku stworzenia mocniejszych narzędzi prawnych pozwalających skuteczniej, nie mówię, że całkowicie skutecznie, ale skuteczniej dochodzić naszych praw, bronić prawdy, prawdy historycznej, ale też bronić dobrego imienia Polski wszędzie tam na świecie, gdzie dochodzi do jej pomawiania, przedstawienia w fałszywym świetle celem zafałszowania historii. Czasami wynika to z nieuctwa, niedouczenia, ale bardzo często, jak się wydaje, również świadomej i zamierzonej działalności. Przyjęliśmy projekt ustawy, która zakłada dochodzenie odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i na gruncie cywilnym. Pełnomocnictwo w tym zakresie będzie posiadał Instytut Pamięci Narodowej, ale też uprawnionym będzie do prowadzenia spraw natury cywilnej każda organizacja, która w swoim statucie ma w zakresie swojej działalności ochronę dobrego imienia Polski, przewidzianą jako punkt statutu.
Dziś weszła w życie nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dziś też rząd opublikował w dziennikach urzędowych 21 zaległych orzeczeń wydanych przez Trybunał Konstytucyjny. Ich publikację umożliwia nowa ustawa.
Wśród opublikowanych wyroków znalazły się m.in. orzeczenia dotyczące wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące ustawy o zawodach lekarza i dentysty, skargi fabryki samochodów osobowych czy konstytucyjności ustawy o zasadach reprywatyzacji w Warszawie. Nie pojawiły się jednak 2 wyroki dotyczące niekonstytucyjności nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o wyrok z 9 marca o niekonstytucyjności noweli ustawy o Trybunale z grudnia ubiegłego roku oraz z 11 sierpnia o częściowej niekonstytucyjności nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Parlament zakończył pracę nad nową ustawą o Trybunale 22 lipca. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 30 lipca. 1 sierpnia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Nowa ustawa zastępuje dotychczasową ustawę o Trybunale z czerwca 2015 roku. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości nowa ustawa jest odpowiedzią na kryzys, jaki od wielu miesięcy trwa wokół Trybunału. Według opozycji tryb pracy nad nową ustawą naruszył procedury legislacyjne, zaś część jej zapisów jest niekonstytucyjna i nie uwzględnia zaleceń Komisji Weneckiej.
Dwudziestego 8 sierpnia Danuta Siedzikówna Inka oraz Feliks Selmanowicz Zagończyk zostaną pochowani z najwyższymi państwowymi honorami. Ich doczesne szczątki spoczną na gdańskim cmentarzu garnizonowym.
70 lat temu komunistyczne władze skazały Danutę Siedzikówna Inka na karę śmierci. Sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK majora Łupaszki została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku.
Jako młoda dziewczyna została zastrzelona rok po wojnie tu w Gdańsku na Kurkowej więzieniu, mając niespełna 18 lat. I wrzucona na śmietnik, jak niepotrzebny balast historyczny. I w tej atmosferze my trwaliśmy dziesięciolecia i dzisiaj trudno się przebić jeszcze przez tą amnezję.
Podkreśla metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Szczątki Inki oraz Feliksa Selmanowicza Zagończyka, który zginął w tym samym dniu, odnaleziono po 58 latach na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Spoczywały w dole pod chodnikiem. 28 sierpnia odbędzie się ich pogrzeb, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.
Ten pogrzeb, który będzie 28 sierpnia, przecież to jest wielkie zwycięstwo. To jest pogrzeb żołnierzy wyklętych, bo ich nie wystarczyło zabić. Ich pozbawiano czci, ich nie było plugastwa, jakimi by go nie określano. Jeszcze do dzisiaj niektórzy podnoszą rękę na ich pamięć.
Zostaną oni pochowani z najwyższymi państwowymi honorami, podkreśla profesor Krzysztof Szwagrzyk, który kierował pracami ekshumacyjnymi na gdańskim cmentarzu.
Bohaterów nie chowa się po cichu. Bohaterowie powinni być pochowani z honorami państwowymi, wojskowymi, na które zasługują.
W krzewienie pamięci o naszych bohaterach włącza się Solidarność, mówi jej przewodniczący Piotr Duda.
Chciałbym Państwu przypomnieć, że Związek Zawodowy Solidarność to nie tylko walka o prawa pracownicze, ale także walka o historię.
Ta walka o historię niesie za sobą konkretne zadanie dla nas wszystkich.
Bo my walkę o pamięć wygraliśmy, ale przed nami teraz jeszcze większe zmaganie. Zmaganie, żeby Polskę zbudować na wartościach tych, za które oni oddali życie. To jest jeszcze trudniejsze zadanie, żeby żyć jak trzeba.
To nawiązanie do ostatnich słów Inki, która przed śmiercią prosiła, żeby przekazać jej babci, że zachowała się jak trzeba. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 sierpnia mszą świętą o godzinie 13 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Inka i Zagończyk spoczną na gdańskim cmentarzu garnizonowym.
Dzień po centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego to wyjątkowe święto dla polskiej armii. Uczcił dziś również Kraków.
Od rana na krakowskim rynku na najmłodszych i wszystkich fanów militariów czekało wiele atrakcji.
Dla społeczności Małopolski przygotowaliśmy pokaz sprzętu w ramach promocji Wojska Polskiego i 6 Brygady Powietrzno-Desantowej oraz pokaz prac plastycznych 6 Brygady Powietrzno-Desantowej.
Wśród uczestników ekspozycji największym zainteresowaniem cieszyły się samochody wojskowe przeznaczone do zadań specjalnych.
Za nami stoi pojazd wielozadaniowy Humvee. Przeznaczony jest do zadań specjalnych. Można używać go w terenie trudnym, bardzo trudnym, przy każdych warunkach pogodowych.
Dziś każdy chętny mógł wejść, zapoznać się z wyposażeniem i poczuć się przez chwilę jak dowódca pojazdu.
Bo jak na przykład ktoś jest wysoki, to może tam zajrzeć i ma bardzo fajny widok, ale jak na przykład niski, tak jak ja, no to przez jakąś dziurę się to można rozejrzeć.
Powiedz, co tobie się podobało najbardziej?
Pistolet tam na górze.
This military...
Ta militarna wystawa ze sprzętem wojskowym jest świetna, bardzo mi się podoba.
Krakowskie obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem orkiestr wojskowych spod Barbakanu na rynek główny. Na płycie rynku Orkiestra Wojskowa z Radomia i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprezentowały pokaz musztry paradnej, a następnie wykonały specjalny koncert. Wojewoda Małopolski zapowiada, że już w przyszłym roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowy konkurs orkiestr wojskowych.
Przymierzamy się do tego i obiecuję, że w przyszłym roku na pewno takie orkiestry będą z całej, nie tylko Polski, ale z całej Europy. Zapraszamy ich i oni przyjadą. Będziemy to robić w Krakowie, bo kiedyś to była tradycja.
A więcej informacji o godzinie 20. Czekam na Państwa i do zobaczenia.
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 9 do 12 stopni, w rejonach podgórskich miejscami 8 stopni. Wiatr słaby, na wschodnim wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, przeważnie północno-zachodni. Jutro na zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie Polski do 23 stopni na zachodzie, w rejonach podgórskich od 15 do 20 stopni. Wiatr słaby, na wschodnim wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, przeważnie północno-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. Rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest dzisiaj pan doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, redaktor tygodnika Źródło. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim telewizom, telewizji Trwam, no i oczywiście ukochanym słuchaczom Radia Maryja, największej armii obrońców życia w świecie.
Dzisiaj o obronie życia mówić będziemy, więc o naszym chlebie powszednim, bowiem to nic nadzwyczajnego, że człowiek broni życia, nie tylko katolik, ale w ogóle człowiek broni życia, zwłaszcza życia drugiego człowieka. Więc przygotowujemy się także, panie doktorze, do pewnej batalii, która jest przed nami. To jest najpierw batalia ustawowa, no ale później każda inna. Jak wygląda w tej chwili sytuacja?
Proszę Państwa, myślę, że wszyscy nasi telewizowie i radiosłuchacze wiedzą, że na jesieni będzie bardzo trudny, ale mam nadzieję, zwycięski bój w parlamencie. Na razie się na tym skoncentrujmy. O pełną ochronę życia każdego poczętego dziecka. Wiemy, mamy ustawę chroniącą życie, tą ustawę, którą uchwalił Sejm 7 stycznia 1993 roku. W tej ustawie niestety nie udało się zapewnić pełnej ochrony życia każdego poczętego dziecka i wiemy, że są trzy wyjątki, które dopuszczają w cudzysłowie legalne zabijanie nienarodzonych dzieci. Od początku uchwalenia tej ustawy pamiętam i tą radość, i tą pewną troskę w 1993 roku, bo cieszyliśmy się, że przeszła ta ustawa. Ja powiem tylko tyle, przypomnę starszym, a młodym trzeba podać, że wówczas układ sił politycznych w parlamencie uniemożliwiał wprowadzenie pełnej ochrony życia nienarodzonych. Myśmy to analizowali, liczyli. Ja nigdy nie byłem w parlamencie jako poseł czy senator, ale wtedy bardzo ściśle współpracowałem z wieloma parlamentarzystami i z naszych analiz i przeliczeń wynikało, że jest szansa na niepełną ochronę życia poczętych dzieci. Przy czym wiedzieliśmy od razu, a życie no, potwierdziło te szacunki. Mianowicie, że najwięcej dzieci zabijano wówczas na bazie tak zwanych wskazań społecznych, na życzenie kobiety. I mieliśmy świadomość, że jeżeli ten punkt ustawy wyeliminujemy z prawa polskiego, to około 90-95% wówczas zabijanych dzieci będzie ocalonych. I tak się stało. To doświadczenie 20 paru lat mówi jednoznacznie, że tutaj nastąpił zasadniczy spadek zabójstw nienarodzonych dzieci. A jednocześnie też głosowania, bo szacunki szacunkami, przeliczenia, rozmowy, no to są zawsze rozmowy, a politykami różnie się rozmawia, to wszyscy wiemy. Proszę Państwa, ta ustawa, która do dzisiaj obowiązuje, w 100-osobowym Senacie przeszła jednym głosem. Z tymi wyjątkami. A więc mieliśmy już po tym głosowaniu tą no, pewną satysfakcję w sensie trafności diagnozy i tych przeliczeń. Że gdybyśmy poszli, a chcieliśmy oczywiście iść i cały czas żeśmy nad tym pracowali i do tej pory pracujemy, żeby każde dziecko bez wyjątku było chronione prawnie od poczęcia, no to by ta ustawa nie przeszła. No i teraz znowu można by gdybać, niektórzy mówią pesymiści, że moglibyśmy mieć do tej pory nawet tą ustawę stalinowską z kwietnia 56, pełna swoboda, aborcja na żądanie. Za takim scenariuszem przemawiają choćby doświadczenia z dwóch krajów, które pamiętam, no tutaj mogę powiedzieć, że no wszyscy się domyślają, ale w czasie rozmów z świętym Janem Pawłem II, relacjonując Polskę, te sukcesy, bo autentyczne sukcesy, mieliśmy nadzieję, ja wyrażam tak, że za nami, za naszym przykładem pójdzie Słowacja i Litwa. Tam bardzo blisko było podobnych rozstrzygnięć, jakie dokonały się w Polsce w styczniu 1993. Niestety do tej pory wiemy, że i zarówno w Słowacji, i na Litwie, i na Węgrzech, bo też tam mniejsze szanse były, ale też były próby. Niestety stara ta ustawa aborcyjna, aborcja na żądanie, legalna w cudzysłowie, obowiązują do dzisiejszego dnia. A więc ten czas był czasem trafnych decyzji, chociaż bolesnych, bo pamiętam, to były dramatyczne dyskusje. Ja nie podam żadnych nazwisk, ale i do nikogo nie mam najmniejszego żalu, ale pamiętam taką dyskusję kulturalną, ale mocną, męską, prawda? Ja byłem tym realistą, bo jestem inżynierem, prawda, więc tutaj chodzę po ziemi. No i w jednej z tych dyskusji padło tak, że no proszę pana, pan się opowiada za pozostawieniem tych trzech wyjątków. Czy pan ma świadomość, że w pewnym sensie, to było ładnie powiedziane, ale mocno, w pewnym sensie, jeżeli ta ustawa chroniąca życia przejdzie, ale niestety z tymi trzema wyjątkami, to pan będzie miał jakoś na sumieniu te dzieci, które będą zabijane na podstawie tych trzech wyjątków. Na to ja spokojnie odpowiedziałem, tak, długo się modliłem, długo analizowałem, rozmawiałem z wieloma ludźmi w Krakowie i mam świadomość trafności decyzji, a ja zadam pani pytanie. Czy pani przeanalizowała sobie taki wariant, że jeżeli pójdziemy, przepraszam za słowo po studencku, na fula, czyli pełny zakaz aborcji, 93 rok, 92, i przegrywamy. I przegrywamy. I teraz dalej obowiązuje ustawa z kwietnia 56 roku. Czyli bez żadnych ograniczeń aborcja, to czy pani przeanalizowała sobie tą odpowiedzialność wielką, że to byłaby też jakaś pani odpowiedzialność. Ja nie, tutaj nie podaję procentów, promilów, ale to trzeba z dwóch stron analizować. Nie tylko mamy absolutnie wspólny cel, bośmy się ideowo zgadzali, no, w każdym szczególe, pełne prawo do życia. No ale życie jest życie. Parlament miał taki skład, jaki miał wtedy, prawda? I wiedzieliśmy i okazało się, że te głosowania w parlamencie to w pełni potwierdziły, że niemożliwe było pełne zabezpieczenie prawa do życia i do tej idei, do tych marzeń, naszych celów wracamy teraz. I co się stało? Też myśmy to przewidywali. To ja nie mówię, że to były moje pomysły, tam bardzo wielki wkład pan senator Piotrowski, prawnik tutaj w taką roztropną, spokojną analizę rzeczy wniósł. Mianowicie on powiedział tak, jak zablokujemy aborcję na życzenie, na pewno gwałtownie jednak spadnie liczba zabójstw nienarodzonych dzieci. A więc tym samym to będzie jeden z bardzo istotnych czynników, które będzie nam budowały cywilizację życia w sensie poparcia społecznego. Bo mieliśmy świadomość i mamy świadomość, że proszę Państwa, nie najbardziej, ja wiem, nie chcę użyć słowa ostry dziennikarz lewicowy, ale bardzo trudno jest przekonać te kobiety, te rodziny, w których dokonała się aborcja. I teraz jeżeli my obniżymy, a obniżyliśmy, proszę Państwa, powiem konkretnie, prawda, przed ustawą kilka lat to było 150 tysięcy rokrocznie zabijanych, nienarodzonych dzieci, te co zarejestrowane aborcje. Dzisiaj mamy ile? Rzędu 1002. Proszę Państwa, to jest nieporównywalna skala. I mówimy też, że tak samo zasadniczy spadek obserwujemy w rzetelnych szacunkach. I tu bym też to podkreślił. Proszę Państwa, kiedy ja zaczynałem swoją działalność w obronie życia, to był koniec lat 70., początek 80. No, Pan Bóg mi dał optymizm, łaskę wiary i optymizm. Ale pamiętam, to był bardzo dla mnie trudny czas, kiedy ja dotarłem do rzetelnych szacunków, łącznie z listem, apelem, memoriałem, tak to się nazywa oficjalnie, to był memoriał naszego episkopatu do rządu PRL i w nim podano, że wówczas zabijało się w naszej ojczyźnie rokrocznie 1 000 000 dzieci. 1 000 000 dzieci rocznie. Ja to podzieliłem przez 365 dni w roku, niedziela, nie niedziela, święt, no to wychodziło 2,5 tysiąca dzieci. Szło na śmierć dzień za dniem. Komunistyczna cenzura blokowała jakąkolwiek dyskusję, prawda, na temat ochrony życia. Prasa katolicka nie mogła pisać prawdy. Takie były czasy. Więc to był dla mnie ogromnie trudny czas. A teraz co mamy? Oczywiście te dane oficjalnie podawane przez Ministerstwo Zdrowia były, są i zawsze będą niepełne. I to nie tylko w Polsce, na całym świecie. I trzeba zawsze sięgać po rzetelne szacunki. I my te szacunki mamy. Powiedziałem, kiedyś te 30 parę lat, milion rocznie, dzisiaj mówimy, to jest rzędu 15 tysięcy rocznie, 10-15 tysięcy rocznie, a więc to jest 100 razy mniej. Jest więc za co Panu Bogu dziękować i ludziom dziękować, natomiast tu trzeba znowu powiedzieć zgodnie z prawdą, bolesną prawdą. Ja to, co mówię teraz w sensie liczbowym, to odnosi wszystko do aborcji chirurgicznej. Praktycznie nie ma jakichkolwiek rzetelnych szacunków na temat działania środków wczesnoporonnych, prawda? To są te spiralki, to jest dzisiaj pigułka Elawand, to jest, prawda, niektóre nazywane środki hormonalne, antykoncepcyjne, a teraz ta nowa generacja środków antykoncepcyjnych, to już jest udowodnione, w jakimś procencie jest wczesnoporonna i to umyka wszelkim statystykom. Natomiast, ojcze, co jest podstawą tych naszych przyszłych, myślę, na jesieni działań i podstawą naszego optymizmu dzisiejszego, to jest zasadnicza zmiana świadomości społecznej. I tutaj po raz któryś w tym studiu telewizyjnym i w Radiu Maryja nie wiem, jak się kłaniać, jak dziękować ojcu dyrektorowi i wszystkim słuchaczom. Proszę Państwa, Radio Maryja, przede wszystkim z całym szacunkiem dla innych mediów, prawda, katolickich gazet i radii. Ja też, prawda, jakoś z kolegami ileś tam gazet wydaję, ale to jest wszystko, no nie chcę nikomu przykrości zrobić, jakiś tam procent większy czy mniejszy. Radio Maryja, Telewizja Trwam dokonało rewolucji w Polsce w sensie pozytywnym. Zmiany stosunku do życia poczętych dzieci. I proszę Państwa, jeżeli ja czytam raporty COBOS-u sprzed kilku lat i na pytanie z COBOS-u, jeszcze zarządów, prawda, PO, czy rację mają ci, którzy twierdzą, że życie ludzkie powinno być chronione bezwarunkowo, bez w każdym warunkach, od poczęcia do naturalnej śmierci. I na pytanie COBOS-u tak sformułowane, 80 parę procent Polaków odpowiada tak lub raczej tak. To, proszę Państwa, to jest rekord świata. Ja mam troszkę znajomych za granicą, starych znajomych. I pamiętam, jak spotkałem się z nimi w Krakowie tak dawno, chwalę się oczywiście tym wynikiem, więc oni nie chcą wierzyć i pierwsze pytanie mi zadają, kto robił te badania. A ja mówię, ekipa pana Tuska absolutnie nieprzychylna ochronie życia. Więc to jest no, ogromna radość. Oczywiście tu trzeba ogromnie pochwalić armię katechetów, którzy weszli do szkół, prawda? Oni, prawda, tworzą tą cywilizację życia wśród młodego pokolenia. Także musimy absolutnie tutaj przywołać wielki wkład w to dzieło obrony życia, unikalny zresztą w Europie, myślę, że w świecie niewiele z takich państw, myślę o rządach AWS-u, konkretnie panu ministrze Handke, profesorze z AGH z Krakowa, który wprowadził do naszych szkół przygotowanie do życia w rodzinie, a w ramach tego przedmiotu wprowadził rozwój człowieka przed narodzeniem, szacunek do życia. Proszę Państwa, no jest dzisiaj taka sytuacja, tutaj, no, przepraszam ojca, muszę dopuścić do głosu, prawda, bo gość gościem, ale jednak prowadzący musi mieć szansę zabrania głosu. Kapłanie Boży, jeżeli ja mam dzisiaj podręczniki do szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, gdzie są zdjęcia dzieci nienarodzonych, piękne, pozytywne, gdzie jest jasno zapisana prawda, że życie dziecka zaczyna się od zapłodnienia czy od poczęcia, gdzie jest no, przekazana, jak ja to mówię, sympatyczna wiedza medyczna, że serce człowieka zaczyna bić 3 tygodnie od poczęcia. I teraz ja mam taką sytuację, że minister zdrowia, daruj mi jego nazwisko, no mówi niedorzeczności. W czasie debaty sejmowej, no rok temu, że nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie człowieka, albo, prawda, no już darujmy te nonsensy, bo to jest kompromitacja. A ja mam w milionach podręczników państwowych podręczników prawdę. I teraz ja wysyłam ministrowi niepoważne opracowania naukowe, bo takie mu wysyłam, ale wysyłam podręcznik do podstawówki, gimnazjum, szkoły średniej, żeby on się douczył przed następną debatą w parlamencie. No to, proszę Państwa, kiedy znowu mówimy o tym na Zachodzie z przyjaciółmi, to oni znowu, pamiętam też pierwsze pytanie, a to w szkołach katolickich macie takie podręczniki? Nie, w zwykłych szkołach. A więc tu pokazuje, oczywiście w wielkim skrócie, tą wielką pracę szerokich kręgów społecznych, bo to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim struktury Kościoła i mówię Radio Maria, Telewizja Trwam. To są katecheci, tysiące katechetów, którzy w naszych szkołach szerzą cywilizację życia. Ale to są także uczciwi, niestety nie w 100%, prawda, ci nauczyciele dokładnie przekazują te treści, ale w 90 paru, może nawet więcej. Też nauczyciele świeccy w ramach tego przygotowania do życia w rodzinie. I to daje ten wspaniały wynik, 80 parę procent Polaków za prawem do życia. No, z politykami jest trudniej, ale to później będziemy się tym martwić.
Więc klimat do tego, żeby bronić życia jak najbardziej w Polsce istnieje. Pan doktor wspomniał o tych trzech wyjątkach, które zostały zapisane w ustawie i które to wyjątki nowa ustawa miałaby znieść. Jakie to są trzy wyjątki?
Proszę Państwa, powiem króciutko, nie chcę tu cytować paragrafu, bo to nie jest dyskusja prawnicza. Pierwszy wyjątek najbardziej bolesny i najbardziej etycznie oczywisty. No zapisano w tej ustawie do dziś obowiązującej, że można przerwać ciążę, jeżeli stwierdzono u dziecka, u płodu, prawda, poważne schorzenia, nieuleczalną chorobę. No ja na to odpowiadam bardzo krótko i tutaj mamy bardzo duże poparcie społeczne. Musimy stanąć na gruncie prawdy naukowej, medycznej. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. I to musi uznać pan prezydent, który to uznaje dzisiejszy, no z poprzednim były różne kłopoty, prawda, to musi uznać pan premier. Osoba wierząca czy niewierząca, taka jest prawda naukowa, biologiczna. I teraz wystarczy krótko pomyśleć i zastanowić. Stwierdzamy, ale tu jeszcze muszę powiedzieć o pewnych, no powiedzmy, wątpliwościach czy błędach medycyny. Stwierdzamy u tego dziecka przed narodzeniem, że ono jest chore, nawet nieuleczalnie chore, czy no, mocno niepełnosprawne. No i co? I proponujemy go zabić. No to jest nieludzkie. To jest nieludzkie. Nie sprzeczne z etyką katolicką, bo my to wszystko wiemy, prawda? Ale to jest nieludzkie. Ja pamiętam takie dosyć burzliwe spotkanie dawno w środowisku medycznym z lekarzami. Ja im powiedziałem wtedy jako inżynier całkiem prost. Panowie, zastanówcie się, co wy mówicie, co wy popieracie. U tego maleńkiego pacjenta, człowieka stwierdzacie poważną chorobę czy poważną niepełnosprawność. I co proponujecie? Nie leczenie, nie opiekę, tylko zabicie. No to ja się was boję, bo jak tą etykę straszliwą, barbarzyńską etykę przeniesiecie z ludzi nienarodzonych na narodzonych, to trzeba będzie wielkim łukiem omijać lekarzy i szpitale. No, prawda, no to jest no, po prostu barbarzyństwo i tu nie trzeba się odwoływać do problemu wiary czy niewiary, no człowieczeństwa, po prostu człowieczeństwa, że jest to bardzo trudne, oczywiście niekiedy to są dramatyczne przypadki i też od razu odpowiem, jak jeden z lekarzy mi powiedział tak, proszę pana, no to dziecko, dobrze, pan chce, żeby się urodziło. Tak, ono ma prawo się urodzić, ale ono umrze za 2 tygodnie. A ja mówię, panie doktorze, ja panu życzę 100 lat, ale pan nie wie, czy pan dzisiaj dojedzie z tego zebrania do domu, bo będzie wypadek samochodowy czy tramwajowy i pan nie dojedzie. To jest żaden argument, że to dziecko ma rokowania w sensie, prawda, przeżycia tydzień, dwa czy 2 dni. A teraz odnośnie diagnoz medycyny. Proszę Państwa, świeckie czasopismo, chyba 5-6 lat temu angielskie, opublikowało to, oczywiście było przemilczane, w Radiu Mariaśmy o tym mówili, ale przypomnę dzisiaj. Opublikowało wyniki brytyjskich analiz aborcji ze względów medycznych, prawda, tych właśnie eugenicznych, o mówimy dzisiaj. 3000 dzieci zabito i mając już zwłoki, można było dokładnie stwierdzić, czy te diagnozy brytyjskich ośrodkach były słuszne. W ilu procentach? W 40. 60 było błędnych. I musimy też wiedzieć, że najlepsza aparatura medyczna, najlepszy fachowiec w sensie prawda, personelu medycznego, lekarz, czy, też się mylą. I teraz pomyłka w tym zakresie oznacza co? Śmierć tego dziecka. Prawda? Bo on podaje diagnozę, że tak, jest to diagnoza błędna. Na bazie tej błędnej diagnozy i tego, nie chcę tu mówić za dużo, ale złego prawa tego wyjątku, no pozbawia się życia dziecka i temu dziecku już nikt życia nie wróci. Jeszcze jedna rzecz przy okazji, mianowicie, proszę Państwa, oczywiście mamy w literaturze, przede wszystkim w prasie katolickiej, wiele wspaniałych przykładów, postaw kobiet, matek, które mając świadomość, że dziecko jest bardzo ciężko chore czy niepełnosprawne, decydują się urodzić go, pożegnać się i pochować go godnie jako małego człowieka, ukochane dziecko. Proszę Państwa, ja rozmawiałem, to może 10 lat temu było, nie podam nawet miejscowości ani nazwiska tej kobiety, wierząca, ale była w dużym bólu po stracie dziecka. Osoba wierząca. Ja jej mówię, proszę panią, no ja rozumiem ten ból i pewną niekonsekwencję w pani myśleniu, bo przecież to dziecko żyje. Mówię tu jako katolik. To dziecko żyje i pani się z nim spotka. Ja pani życzę 100 lat życia, ona miała gdzieś 40 parę. Wszyscy zbliżamy się do tej granicy przejścia. Pani sobie zdaje sprawę, jak to dziecko na panią czeka, z jaką miłością, taką jak pani. Pani musi mieć nadzieję na radosne spotkanie. Jeżeli nasz święty Jan Paweł II, prawda, w encyklice Evangelium Vitae, no, zapisał rzecz niebywałą. Ja to, no, mówię, nieumiejętnie przekazuję, ale muszę to powiedzieć. Zwracając się do tych kobiet doświadczonych aborcją, przerwaniem ciąży, on im mówi, napisał, to jest napisane, nie powiedziane, w encyklice, żeby nie traciły nadziei, żeby miały ufność, potęgę miłosierdzia Bożego, żeby pogodziły się z Panem Bogiem, i żeby wiedziały, że te dzieci żyją i z miłością czekają na nie. Te dzieci, które one pozbawiły tego doczesnego życia. A ja mówię, a proszę panią, pani to dziecko kochała, pani nad tym dzieckiem płakała. Proszę panią, no trochę cierpliwości. Ja też jestem niecierpliwy, ale tak życie mnie uczy. Ileż nam tu zostało? No pani jest kobietą, pani trochę dłużej pożyje, ja nie tak długo. No przecież tam się spotkamy. Pani wie, jaka to będzie radość i wdzięczność tego dziecka. To samo, proszę państwa, musimy powiedzieć, jako ludzie wierzący, no, odnośnie niepełnosprawności. Tu znowu lubię przytaczać ten kasus, który poznałem jeszcze w czasach PRL-u. Wspaniała postawa prezydenta de Gaulle'a. Prezydenta de Gaulle'a. Ten słynny polityk, wiemy, katolik, nam bardzo Polakom życzliwy, prawda, i tak dalej. On miał mocno niepełnosprawną córkę Anię. Ona była tak z nim zżyta, on ją kochał nadzwyczajnie, że jak pisał w swoich pamiętnikach, on musiał wracać z narad tych bardzo ważnych politycznych, no prezydent Francji, do domu, bo ona, ta Ania, przy matce nie zasnęła, przy nim zasnęła, uspokajała się i spała. I to dziecko zmarło. I jakiś dziennikarz na pogrzebie tej Ani usłyszał te słowa pocieszenia generała de Gaulle'a do matki dziecka, czyli jego żony. Teraz nasza Ania jest piękna i zdrowa na tamtym świecie. No taka jest prawda. My ludzie wiary mamy tą potęgę, że przechodząc przez te trudności życia doczesnego, mamy zupełnie inną perspektywę i to jest nasza największa siła. Największa siła, która nawet w tym bardzo trudnym przypadku dziecka chorego, dziecka niepełnosprawnego widzi tą ofiarę, ale widzi ten wspaniały finał w tamtym świecie, gdzie matka, dziecko, cała rodzina cieszy się razem tą wielką miłością, która zapoczątkowała się tu, a nie skazaniem dziecka na śmierć i później wielkie cierpienia, to ojciec wie lepiej z konfesjonału. Ja też miałem wiele takich rozmów z kobietami po aborcji. To jest straszna tragedia i faktycznie słusznie mówimy, że kobieta to jest druga ofiara aborcji.
I to jest ten pierwszy wyjątek. Dwa jeszcze nam zostały.
Tak, proszę Państwa, drugi to jest, no może powiedzmy, też medyczny, mówiąc krótko znowu tak, że jeżeli kontynuacja ciąży, ja tu mówię skrótowo, kontynuacja ciąży może zagrażać zdrowiu i życiu kobiety, można ciążę przerwać. Tak mniej więcej jest to zapisane. Więc jest to tutaj fatalny zapis prawniczy, bo w jednym paragrafie połączono dwa przypadki, kiedy kontynuacja ciąży może zagrażać zdrowiu kobiety i drugi przypadek, kiedy kontynuacja ciąży stanowi już zagrożenie życia kobiety. To powinno być absolutnie rozdzielone. Jak my na to odpowiadamy? Proszę Państwa, jeżeli chodzi życie kobiety i co? I życie dziecka, bo teraz my musimy cały czas tej dyskusji mieć świadomość. Przerwanie ciąży to jest zabicie nienarodzonego dziecka. Aborcja to jest pozbawienie życia nienarodzonego dziecka. I w świetle tej fundamentalnej prawdy analizować sytuację. I teraz znowu jaką mam sytuację. Po jednej stronie mam, mówię teoretycznie, zaraz powiem parę praktycznych uwag. Mam zdrowie kobiety i po drugiej stronie mam co? Życie dziecka. To są nieporównywalne wartości. Znowu powiem, dla każdego, nie tylko wierzącego. Prawda? Jeżeli ja tutaj na jednej szali położę zdrowie kobiety, a na drugiej życie dziecka, no nie mogę tutaj postawić znaku równości. I znowu to odnosi się do każdego człowieka, proszę Państwa, to nie jest sprawa katolików. To jest, proszę Państwa, absolutnie uznana prawda. Ja tu odwołam się do znanego przypadku w prawie zapisanego, mianowicie stan wyższej konieczności. Wszyscy wiemy, może nie dokładnie, który paragraf, ja tam wiedziałem, ale teraz mi też uciekł ten numer paragrafu. Ta sytuacja jaka? Powiedzmy, że złoczyńca wtargnął do domu i chce pozbawić kogoś wielkich dóbr materialnych, prawda, dolarów, złota i nie wiem co tam jeszcze, euro. No i teraz w obronie tych dóbr materialnych właściciel domu nie może go pozbawić życia. Może się bronić, ale nie może go pozbawić życia. Jeżeli by w obronie tych największych dóbr pozbawił życia włamywacza, to idzie i słusznie do więzienia na wiele lat. Ten sam dom, ten sam właściciel jest złoczyńca, ale który chce pozbawić życia, no powiedzmy, kogoś z domowników. Życia. To ten właściciel może w obronie swojego życia czy najbliższych zadać mu śmierć w obronie życia i jest niewinny. Jest niewinny. W świetle tego prawa, które nie wiem od ilu lat obowiązuje w Polsce, na pewno jeszcze sprzed wojny i to jest słuszne. Życie bronię swojego życia czy moich najbliższych i no, w obronie koniecznej, własnej no, pozbawiłem życia takiego agresora. Ale nie włamywacza, który chciałby nawet ukraść oszczędności całego mojego życia. I teraz, proszę Państwa, to samo jest tutaj. Tu jest życie dziecka i zdrowie kobiety. To są nieporównywalne wartości. I teraz nie możemy dla podratowania zdrowia kobiety no, pozbawić życie nawet jej nienarodzonego dziecka. A teraz stan współczesnej medycyny. Uczestniczyłem ostatnio w wielu takich konferencjach z ginekologami, specjalistami, zresztą z literatury to znamy. Proszę Państwa, zasady dzisiaj medycyna mówi, że no teoretycznie zawsze może powstać jakaś nowa choroba, nowe schorzenie, nowa jakaś epidemia, ale nie ma sytuacji, żeby dla podratowania zdrowia kobiety trzeba było zabijać jej nienarodzone dziecko. Z radością, dosłownie, proszę Państwa, z radością jesienią ubiegłego roku czytam w tygodniku Wprost artykuł profesora medycyny, który podaje to, co powiem tutaj z dumą jedna z moich, ja wiem, dobrych znajomych i współpracownic, wybitny onkolog w Krakowie jeszcze 20 lat temu najpierw zreferowała, a później napisała, że nawet choroba nowotworowa dzisiaj nie stanowi faktycznie skazania do przerwania ciąży, bo przerwanie ciąży nie poprawia terapii, a nawet ją pogarsza. Prawda? Przerwanie ciąży nie wspomaga leczenia choroby nowotworowej kobiety, a w niektórych przypadkach nawet pogarsza. Muszę być precyzyjny, co wcale nie oznacza, że zawsze możemy jakoś tak, no nie chcę powiedzieć lekceważąco podejść do tego tematu, to jest bardzo trudna sytuacja, wymaga specjalistycznego leczenia, ale to nie jest już wskazanie. No więc jeżeli w takiej sytuacji potrafimy dbać o zdrowie kobiety, ratując życie dziecka, no to jest bardzo ewidentna wskazówka, że ten paragraf jest niepotrzebny. Natomiast co do paragrafu życie, życie, prawda, bo to zostaje. Tu mogę powiedzieć, że jest pełna zgodność wśród środowisk broniących życia w Polsce. Jest też oczywiście tutaj stosowny dokument Stolicy Apostolskiej, nie, na niższym poziomie, nie na poziomie encykliki, że jeżeli w wyniku bezpośredniego, koniecznego ratowania życia kobiety, ale to jakoby niezamierzony efekt, traci życie dziecko i narodzone, to jest dopuszczalne. I znowu tu muszę podkreślić bardzo mocno, że czy projekt, prawda, Fundacji Pro Prawa do Życia pana Dzierżawskiego Ordo Iuris, czy nasza przygotowana nowelizacja, ona już jest gotowa, niedługo ją też opublikujemy, to ten zapis zostaje, a nawet jak powiedzieli prawnicy na naradach takich na wysokim poziomie, gdyby nawet to zniknęło przy nowelizacji, to jest ten ogólny przepis prawa karnego, stan wyższej konieczności i lekarz w przypadku ratowania bezpośrednio zagrożonego życia kobiety, no może jako ten skutek uboczny, niezamierzony, no poświęcić życie dziecka. Ale to jest no przypadek super, super rzadki, medycyny teoretycznej. I trzeci. Proszę Państwa, tu jest sprawa najprostsza, a niestety proszę tu naszych drogich słuchaczy i telewizów o apostolstwo, bo przypadek, mówię znowu skrótowo, ciąża z przestępstwa, czyli gwałtu koziorodców. Proszę Państwa, znowu przeanalizujmy to w świetle faktów. Mamy trzy osoby uwikłane w typowym przypadku. Matka nienarodzonego dziecka, dziecko poczęte i podejrzany o dokonanie przestępstwa. Proszę Państwa, w tej ustawie, którą dzisiaj chcemy znowelizować, jest cyniczny, ja do prawników tutaj mam ogromny żal, że oni tego nie podnoszą z wielu względów. Proszę Państwa, jest zapisane, że jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa, można ciążę przerwać. Czyli teraz na zwykły język ludzki przekładajmy to. Jeżeli ten gwałciciel jest podejrzany w sensie uzasadnionym, nic mu nie udowodniło, nie udowodniono, jest podejrzany i prokuratura to potwierdzi, nie wyrok sądu, tylko prokuratura, uzasadnione podejrzenie, to można skazać dziecko na co? Na karę śmierci. Jaki paradoks. Ktoś, kto jest podejrzany, nie ponosi żadnej kary, a jeżeli był faktycznie gwałcicielem, to dostanie kilka lat więzienia, a jego absolutnie niewinny syn czy córka dostaje co? Karę śmierci. Bo aborcja to jest kara śmierci. Proszę Państwa, my musimy stać w prawdzie i łamać pewne stereotypy. No to dziecko dostaje karę śmierci. Proszę Państwa, dla mnie, no ja nie ukrywam, zresztą nieraz mówiłem w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że byłem wielkim od początku eurosceptykiem. Dlaczego? To nie ja wymyśliłem. Proszę Państwa, ja jeszcze przed tym referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej pisaliśmy to w tygodniku Źródło.
Ja tylko dodam, panie doktorze, że państwo na ekranach telewizorów widzą także numery telefonów. Zapraszamy do tego, żeby włączyć się w tę dyskusję.
Ja już skończę, jeszcze ten gwałt skończę.
Tak, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ale jeszcze Unia Europejska. Proszę Państwa, dlaczego ja byłem przeciwny? Święty Jan Paweł II 19 czerwca 83 roku, przemawiając druga pielgrzymka na Jasnej Górze, powiedział takie słowa, ja je znam na pamięć. Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności. I ja to kryterium przyłożyłem do Unii Europejskiej, prawda, przed referendum. Kiedy Unia Europejska propaguje, chce wymusić, nawet wtedy już próba wymusić na Polsce legalizację zbrodni aborcji. To jest struktura zbrodnicza. To jest struktura zbrodnicza, która nie tylko popełnia zbrodnie dzieciobójstwa w łonach matek, w sensie legalizacji i finansowania i tak, ale jeszcze inne kraje próbuje do tego zmusić. I teraz, proszę Państwa, znowu chcę wykazać, jak nierozumni są ci biurokraci w Brukseli. Proszę Państwa, żeby przyjąć jakieś państwo, teraz to zaiskrzyło z Turcją, żeby przyjąć jakieś państwo do Unii Europejskiej, to państwo musi wycofać się, znieść karę śmierci w imię szacunku do życia. I teraz mamy sytuację jaką? Największy zbrodniarz, seryjny zbrodniarz, wiemy co się działo w Szwecji, prawda, 80 dzieci zabitych, on może być spokojny, on nie dostanie wyroku śmierci, bo w Unii jest niesiona kara śmierci. Nieprawda, bo jest promowana aborcja, a to jest kara śmierci. I teraz jaki paradoks, jakie, no nie chcę tu obrażać nikogo w Brukseli, bezrozumność, bo dzieciom nienarodzonym w Anglii do 7 miesięcy daje się wyroki kary śmierci w postaci decyzji o aborcji. Panowie w Brukseli, myślimy czy nie myślimy? Zaślepienie złem.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Dzień dobry, Danuta Złocławska.
Prosimy.
Ja bardzo się cieszę, że z panem doktorem mogę rozmawiać i od dawna chciałam. Jest tak często mówione tak zwana aborcja. Na przykład tak zwane państwo islamskie. Czy widział kiedyś ksiądz pan doktor państwo islamskie? Ja nie. Tak zwane leczenie bezpłodności in vitro. Czy in vitro jest leczeniem bezpłodności? Ochrona poczęcia, pigułka Elan albo spirala, czy to jest ochrona? Nie, dziecko się już poczęło, ona jest zabite. Kiedyś z księdzem Małkowskim ktoś rozmawiał i nazwał tak zwana krucjata różańcowa. Ksiądz Małkowski się oburzył. To nie jest tak zwana krucjata różańcowa. To jest krucjata różańcowa. Po dłuższej rozmowie ksiądz Małkowski się ze mną żegna. No i żegnam tak zwany ksiądz Małkowski. Fajnie. I wczoraj była rozmowa pana Krzysztofa Ziemiec, tak się nazywa? W Info, w TVP Info. I mówi panu Antoniemu Macierewiczowi, że jest tak zwany cud nad Wisłą. Pan Macierewicz tak się oburzył, że już nie dopuścił pana Ziemca do głosu i mu wytłumaczył, wyjaśnił, co to jest cud nad Wisłą. Ja dzisiaj mam pytanie do pana doktora. Bardzo często się to powtarza. Tak zwana aborcja. Ja wiem, że aborcja jest to zabójstwo dziecka poczętego. A co to jest tak zwana aborcja? To jest zaprzeczenie aborcji. Czyli to jest taka zwana aborcja na niby, tak?
Dziękuję bardzo pani Danuto. Dziękuję. Rozumiem, że o języku, który jest używany, chciałaby pani tutaj zapytać. Bardzo proszę.
Proszę państwa, ja dziękuję za ten głos, bo wielokrotnie ja się spotykałem, że nawet nie mówiłem tak zwana aborcja, tylko aborcja. Wiadomo, w naszych kręgach obrońców życia nikt nie ma wątpliwości, że to jest zabójstwo poczętego, nienarodzonego dziecka. Ale no, mamy tutaj wyjątkową gościnę Ojców Redemptorystów, więc nie muszę tak bardzo się spieszyć, ale gdzie są dyskusje albo wpuszczenie, tak ja pamiętam, jedną z mówią mi 2 minuty pan ma na przedstawienie swojego punktu widzenia. No i teraz zabójstwo poczętego, a nie narodzonego dziecka. To ile to czasu zabiera? Więc myślę, że nie przekonujmy się, wiemy, że aborcja, czy tak zwana aborcja, bo teraz właśnie ja dlaczego użyłam tak zwana aborcja? No bo chcę podkreślić, że to tak, że aborcja, czy tak zwana, kryje, jest pewnym skrótem myślowym, a jest to ewidentne, prawda, zabójstwo nienarodzonego człowieka, poczętego dziecka. Także dziękuję za to, zwracam uwagę, ale też proszę o wyrozumiałość, że w niektórych dyskusjach my, obrońcy życia, absolutnie stojący na gruncie poszanowania życia ludzkiego od momentu poczęcia, też nawet ze względów czasowych taki skrót myślowy stosujemy.
Jakkolwiek temat istotny, ta semantyka
jest bardzo ważna.
Jest bardzo ważna. I ona też, panie doktorze, ona sprzyja temu klimatowi obrony życia.
Oczywiście. Proszę państwa, tutaj trzeba przywołać ogromną zasługę świętej pamięci pana profesora Włodzimierza Fiałkowskiego. On wprowadził do nas, do kręgów obrońców życia, właśnie ten termin poczęte dziecko. Dawniej praktycznie się mówiło tylko nienarodzone dziecko. I ja byłem na takim wykładzie profesora Fiałkowskiego, kiedy on mówił, proszę państwa, nie sugerujmy nienarodzone, bo nienarodzone już sugeruje, że ono się nie narodzi. A my chcemy, żeby się narodziło. Więc mówmy poczęte dziecko z tym takim akcentem na pozytywne, optymistyczne rozwiązanie nawet najtrudniejszej sytuacji, bo nienarodzony, niepełnosprawny to już jest jakieś takie troszeczkę mało optymistyczne stwierdzenie. I absolutnie tutaj trzeba stosować najlepiej poczęte dziecko, to jest w miarę krótkie, a wiemy o co chodzi.
Panie doktorze, mówił pan na temat klimatu, który sprzyja wzmocnieniu obrony życia. To też można powiedzieć zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, prawda? Tak można to nazwać. Ale patrząc na to zwyczajnie, mówimy poszerzenie obrony życia, tak? Więc to też jest semantyka.
Oczywiście, proszę państwa, to nasi przeciwnicy życia mówią ustawa restrykcyjna, ustawa właśnie zaostrzenie ustawy. Proszę państwa, to jest niewłaściwy absolutnie język i nie możemy się zgodzić, żeby nasi adwersarze nam narzucili taki styl dyskusji. Nie, my mówimy od poczęcia człowiek i każdy człowiek ma prawo do życia. Nasze hasło, które stowarzyszenie od chyba 20 lat propaguje, każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także. To jest taki slogan, bo prawda, masło maślane, bo poczęte dziecko jest człowiekiem, ale chcieliśmy wprowadzić tą świadomość społeczną, że nikt nie dyskutuje, że każdy człowiek ma prawo do życia, prawda, to jest pewnik dzisiaj, prawda, we wszystkich kręgach społecznych, politycznych. No i teraz chcieliśmy też wprowadzić to, że każde poczęte dziecko ma prawo do życia. I teraz restrykcyjna ustawa. No to jest w ogóle śmieszne, proszę państwa, bo wiemy, dotychczasowej ustawie za zabicie poczętego, a nienarodzonego dziecka jest 3 lata więzienia. To jest restrykcyjna ustawa. To jest tak niski wymiar kary, prawda, z uwagi na pewne uwarunkowania społeczne, ja to rozumiem i myślę, że trzeba to rozumieć, ale to nie jest restrykcyjna ustawa.
Zaraz o penalizacji sobie powiemy, bo tutaj też jest, myślę, ciekawy wątek, który warto rozstrzygnąć, ale mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.